Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy na magazyn kulturalny MK Radia Ain Karim. Zapinamy pasy i słuchamy. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie kłania się nisko Marian Cieślik. Kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy 18 maja 2023 roku, 138 tydzień roku, czwartek. Imieniny obchodzą Aleksandra, Eryk i Felix. Przysłowia. Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. Jeśli w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:34. Zmierzch nastąpi o 21:13, a zachód słońca o 20:30. Nietypowe święta. Dzień Mostowca i Międzynarodowy Dzień Muzeów. Cytat dnia. Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawić. Maria Dąbrowska. Program naszego spotkania przedstawia się następująco. Serwis informacyjny z powiatu gminy parafii, czyli PGP z parafii gminy z powiatu. Dwa, wywiad z Bartłomiejem Dyrczem. Dzisiaj porozmawiamy o jego wystawie Dekalog i ekshumacji rodziny Łodzińskich i Targowskich w Tokarni. Następnie w 110. rocznicę urodzin przypomnimy biogram ojca Piotra Palucha, legendarnego proboszcza ze Skomiennej Czarnej. Następnie prapremiera światowa z oburzeniem Hamleta, Teatrzyk Zielona Gęś przedstawia. I na dobranoc anegdoty. A teraz sięgam do muzycznego archiwum, kręcę kołem. Maszyna losująca, biorę kulę, Kazik Staszewski. A właściwie Kazimierz Piotr Staszewski, urodzony 12 marca 1963 roku w Warszawie. Polski muzyk, piosenkarz, saksofonista, kompozytor, autor tekstów i aranżer, felietonista. Współzałożyciel i członek zespołów Kult, Bulldog, Zuch, Kazik, a także artysta soulowy. Otrzymał wiele nagród, m.in. Fryderyki, Manichery, nagrodę MTV, jednak większości nie odebrał. Osobiście przyjął m.in. paszport polityki. Dzisiaj nam będzie towarzyszył Kazimierz Piotr Staszewski, czyli Kazik. A na początek posłuchajmy jego utworu, który dedykujemy dla pani Jasi, naszego wiernego słuchacza z okazji urodzin. Kazik, jeszcze Polska.
Popatrz dookoła, ile brudu na ulicy. Jacy ludzie są zniszczeni, jacy oni umęczeni. A nocami pod domami stoją brudne prostytutki. Boję chodzić się po nocy, tyle teraz jest przemocy. Te kobiety, co pracują dni i noce po fabrykach. Ci mężczyźni, którzy topią swoją rozpacz w tanich winach. Nie widzący ładnych rzeczy, dla nich nie ma ładnych rzeczy. Popatrz, popatrz dookoła i nie staraj się zaprzeczyć. Te parkingi hotelowe z żebrzącymi dzieciakami. Szczęściem ich jest umyć auto z niemieckimi numerami. Taksówkarze w samochodzie grają w karty za pieniądze, wyczekują całe życie na swojego dobroczyńcę. Te widoki nienormalne dla nas przecież są normalne. Już jesteśmy nienormalni. Ruszyły wody z góry do jeziora zatrutego, do jeziora nienawiści, domu smoka pradawnego. W każdym jednym towarzystwie tylko mowa o pieniądzach. Przedsiębiorcy się bogacą, ale coraz brudniej w kinach. Na ulicy pod pałacem smród handlarzy się unosi. Piją, plują i żygają i sprzedają w międzyczasie. Na plandekach i gazetach leży ścierwo zabrudzone, a na stołach czekolada razem z piwem przywieziona. Te kobiety, co pracują aż po 12 godzinę, aby kupić trochę chleba i wyżywić swą rodzinę. To początek końca.
Serwis informacyjny z powiatu gminy parafii, czyli PGP z parafii gminy powiatu. Pamiętajmy, w naszym magazynie nie wszystkie wiadomości są prawdziwe. Nie chcemy być gorsi od innych. W natłoku fałszywych doniesień telewizyjnych, radiowych, internetowych i prasowych wprowadzamy podstawowe ćwiczenia w wyłapywaniu nieprawdziwych informacji. Życzymy dobrej zabawy. Lipnik. Nowy wóz strażacki dla OSP Lipnik. Pierwszy w historii tej jednostki fabrycznie nowy wóz strażacki to Volkswagen Crafter, zarejestrowany na kategorię B, który posiada m.in. zbiornik wody 300 litrów oraz napęd na 4 koła. Zakup samochodu był możliwy dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych. Myślenice. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Myślenicach przyniosła zmiany w prezydium Rady. W związku ze śmiercią dotychczasowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach, świętej pamięci Wacława Szczotkowskiego, podczas sesji, która odbyła się 17 maja, wybrano nowego przewodniczącego Mirosława Witę. Słukowice. Na rogu ulicy Granicznej i Mysiej samochód ciężarowy marki Renault przestraszył się krawca męskiego Stanisława Rubina i wpadł do bramy numer 11 przy ulicy Granicznej. Prawdopodobnie wskutek przestrachu nastąpiło przedwczesne rozwiązanie i przy samochodzie ciężarowym znaleziono mały, czyściutki opelek Corsa, który odesłano szybko do domu małego samochodu. Powiat myślenicki. Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu w ramach programu Mały Strażak przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu m.in. umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także sprzętu służącego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDM, czyli sprzętu i modeli szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomocy. W powiecie myślenickim dotacje otrzymało 5 jednostek OSP. OSP Pcim, Sułkowice, Tokarnia, Czemeśnia i Polanka. Skomielna Bała. W czwartek 11 maja 2023 roku około godziny 18 służby z terenu powiatu myślenickiego zostały poinformowane, że do potoku Skomielnianka w Skomielnej Białej zostały wpuszczone nieczystości, które mogły spowodować skażenie tego typu zbiornika wodnego. Wstępne badania wykazały, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. Wiśniowa. 27 kwietnia 2022 roku w gminie Wiśniowa odbył się pierwszy gminny konkurs piosenki wiosennej z poezją w tle, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa imieniem Władysława Orkana w Wiśniowej. W konkursie udział wzięli uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe z terenu gminy Wiśniowa. Celem konkursu było rozbudzenie i pogłębienie wrażliwości oraz aktywności artystycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiśniowa, a także uwrażliwienie ich na piękno poezji. Sport. Piłka nożna, klasa A. Beskid Orzeł Nowa Wieś 01. Beskid zajmuje 9 miejsce, zgromadził 22 punkty. Klasa B. Cyrlak Szczonów Dukla Bysina 2-1. Cyrla zajmuje 12 miejsce, zdobyła 13 punktów. Radwan Skomielna Czarna Dalin Myślenice 3-4. Radwan jest na 10 miejscu i zdobył 25 punktów. A teraz kolejna piosenka Staszewskiego. Mamy tu do czynienia z wyjątkowo trafnym portretem Polski początku lat 90. Znajdziemy fragmenty o brudnych dworcach, o piciu alkoholu. Kult Polska. We'll be right back. Serdecznie dzisiaj witamy w naszym studio Radia Ink Karim 104,4 Bartłomieja Dyrcza, urodzonego w 1977 roku w Zakopanem, autora licznych publikacji historycznych, malarza specjalizującego się w malarstwie abstrakcyjnym, twórcy utworów muzycznych, animatora kultury, realizował również scenografię filmową i teatralną. Obecnie jest dyrektorem KCK w Tokarni. Witam cię, Bartku, bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, serdecznie witam, dziękuję za zaproszenie.
Twoja ostatnia wystawa pod tytułem Dekalog, Znaki Historii, odbyła się 21 kwietnia 2023 roku w Jordanowie. Dlaczego taki tytuł?
Cała ta wystawa i tytuł tak naprawdę są trochę spontaniczne, bo wynikły z takiego, można powiedzieć, długiego procesu pracy nad historią i mojej takiej właśnie pasji w poszukiwaniu różnych ciekawostek historycznych. Pierwszy obraz, który powstał z tego cyklu, powstał w 2021. Był to portret Katarzyny Filipek, takiej postawionej w sytuacji, kiedy została aresztowana. Chciałem sobie to wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Obraz był taki bardzo surowy, czarno-biały, gdzie widniała tylko właśnie w centralnej punkcie obrazu Katarzyna z różańcem, za nią opuszczone dziecko 5-letnie, które wtedy zostało, oraz żołnierz Wehrmachtu w takim stroju zimowym z karabinem, który wykonywał swoje obowiązki i ten obraz jak gdyby był pierwszy z tego cyklu. Ten obraz jak gdyby później trochę sprowokował następne, bo zacząłem się zastanawiać, jakie są takie też mocne postacie czy mocne wydarzenia z terenu naszej gminy. No i z pomocą przychodziły też te poszukiwania historyczne, bo w trakcie pisania zapomnianych rękopisów pod koniec tej książki zamieściłem kilka biogramów postaci, które się tam pojawiały. No i potem wspólnie urodził się nam razem pomysł wydania książki Pamiętamy. Wydaliśmy dwie takie pozycje, w których właśnie pisaliśmy biografię osób, które albo tutaj pochodziły z naszych stron, albo do nas przyjechały i wywarły jakiś wpływ na jakość czy sytuację naszej gminy. I sięgałem kolejno po takie mocne postacie. Tutaj też bardzo ważną postacią był dla mnie ksiądz Kania, którego przeczytałem książkę Rwanda wczoraj i dziś. Ta książka mnie zafascynowała, można powiedzieć, przeczytałem ją jednym tchem, bo czytało się ją jak scenariusz filmu fabularnego. Było tam tyle napięcia, tyle emocji, tyle różnych zwrotów akcji, że stwierdziłem, że dobrze też to byłoby pokazać tą postać i jej historię. I kiedy już powstało kilka tych obrazów, bo tak jak wspomniałeś, jest to dekalog, jest to 10 obrazów, w pewnym momencie przyszła taka myśl, że dobrze by było jakoś je scalić w jakiś cykl i przyszedł wtedy taki pomysł właśnie 10 przykazań, czyli powrót do dekalogu. Ostatni taki powrót w świecie filmu to był właśnie Krzysztofa Kieślowskiego, chociaż wielu twórców podejmowało ten temat, to jest bardzo trudny temat, ale ja postanowiłem się zmierzyć z tym tematem poprzez te nasze postacie i te wydarzenia, które no, są takim, można powiedzieć, źródłem historii dla nas tutaj mieszkańców gminy Tokarnia.
Ja mam w ręce dekalog, Znaki Historii, który towarzyszył tej wystawie, bo nie ukrywam, byłem na tym wernisażu. I tutaj słowo wstępne napisał Sławomir Filipek. Kto to jest i dlaczego akurat do niego zwróciłeś się z prośbą o napisanie tego wstępu?
Ksiądz dr Sławek Filipek, oczywiście rodak z Tokarni, obecnie wikary w Poroninie. No, łączą nas takie też sąsiedzkie, że tak powiem, stosunki, bo mieszkaliśmy w dzieciństwie, ja mieszkałem i on, mieszkaliśmy na tej samej roli w tokarni. Wtedy się nie znaliśmy, bo ksiądz Sławek jest troszkę ode mnie młodszy, ale potem te koleje losu gdzieś tam nas powiązały ze sobą, zwłaszcza teraz, jak ja wróciłem też do tokarni od kilku lat. No i właśnie wspomniany obraz aresztowanie Katarzyny Filipek. Ksiądz Sławomir jest prawnukiem Katarzyny. Ten obraz, jak zobaczył go w internecie, stał mu się bliski. Rozmawialiśmy o tym i... No i pierwszą moją myślą było też taka, że te wszystkie obrazy, które powstały, najbliższe też będą jemu, z tego względu, że on też pochodzi jak gdyby z tych stron, zna te różne wydarzenia historyczne, zna te postacie i pomyślałem, że też od strony teologicznej po tej decyzji, że będzie to dekalog, poprosiłem go, żeby właśnie opatrzył to od strony takiej słowem wstępnym, ten dekalog, w bardzo prosty, krótki sposób, nie taki naukowy, tylko właśnie bardzo czytelny. Oczywiście te postacie i wydarzenia ja bardzo luźno przypisywałem do tych przykazań, które są trudne. Każde z nich jest, trzeba by się było głęboko nad nim i zastanawiać i analizować. Te postacie są tylko tak symbolicznie wpisane w dekalog. Oczywiście dekalog ma swoją siłę i jest dekalogiem, a przez te obrazy myślę, że też te postacie pomagają nam odkrywać jego treści i no i właśnie te wskazania.
Na tej wystawie pojawiają się obrazy. Pierwszy, Palotyn, misjonarz w Afryce. Następnie Franciszkanin, błogosławiony Brunon Jan Zembol, ksiądz prałat Jan Mach, ksiądz doktor Antoni Gagatnicki, kapitan Błażej Hanuszek, profesor Marian Kucała, Kacper Proszek, Echo, aktywny członek Armii Krajowej, Katarzyna Filipek, o której tutaj mówiłeś. Jest przywołana również pacyfikacja Zawadki i rozbrojenie oddziału Wehrmachtu w tokarni. Które z tych wydarzeń, albo która z tych postaci jest najbliższa twojemu sercu?
No to trudne pytanie, bo tak naprawdę z każdym z tych obrazów i z tych postaci przede wszystkim byłem związany, no można powiedzieć tak emocjonalnie, bo poszukując różne koleje losów tych postaci, no stawały mi się coraz bardziej bliskie. Także chyba było tak, że nad każdym obrazem, którym pracowałem, to był mi wtedy najbardziej bliski, bo powstawały no, w długim odstępie czasu, bo trwało to ponad, można powiedzieć, około 2 lat, bo to było tak, że te obrazy są malowane z takich plam, można powiedzieć, powidokowych. Jedne są bardziej skomplikowane, drugie są mniej skomplikowane, ale nad każdym z nich spędzałem no, przynajmniej kilka dni, czasami kilka tygodni, czasami... Te prace się wydłużały nawet do miesiąca, także miałem okazję jak gdyby samotnie w pracowni być z tymi obrazami, z tymi postaciami. No i oczywiście w trakcie malowania każdej postaci były też okazje, żeby sobie gdzieś tam coś jeszcze o nich znaleźć, poszukać, zainspirować się. Także myślę, że każdy jest mi bliski, o każdym mógłbym spokojnie długo opowiadać. Nie chcę jakoś faworyzować, ale na pewno... Tutaj postać księdza Macha, no mojego katechety, mojego nauczyciela religii z lat szkoły podstawowej jest dla mnie siłą rzeczy ważna, bo to był człowiek, który gdzieś tam otwierał w nas pasję właśnie czy to historyczną, czy takiego muzealnictwa, które też mi jest do dzisiaj bliskie. Postać też na pewno Mieczysława Targowskiego, którego losy długo badałem, jeńca obozu w Starobielsku, który zginął z rąk NKWD w 40 roku. To można powiedzieć, no i wracając do księdza Macha, też napisałem jego biografię, także to też była taka postać dla mnie ważna. Z kolei właśnie też obraz o księdzu doktorze Gagatnickim, który jest powiązany też z Mieczysławem Targowskim. Też postać, której poświęciłem książkę, biografię jego wraz z opracowaniem jego rękopisów. No to są postacie, te trzy postacie są osobami, o których najwięcej, myślę, się dowiedziałem, najbardziej poznałem ich życie i przez to może też są dla mnie no bardzo, bardzo bliskie i to też było tak, że te obrazy, kiedy powstawał pomysł na każdą z nich, to musiałem sobie pozbierać, jak gdyby w głowie taki pomysł, jak tą postać pokazać przede wszystkim, bo bazowałem na archiwalnych zdjęciach, ale też chciałem opatrzyć je jakimiś, czy to symbolami, czy to właśnie pokazać je w jakimś otoczeniu, które byłoby no, odpowiednie do zilustrowania czasu życia i wymiaru tej postaci. Także to były takie, to był naprawdę taki długi proces, kiedy myślałem głęboko nad tymi postaciami, nad tym, jak, w jaki sposób je pokazać. No i jestem, powiem szczerze, tak osobiście zadowolony z tego efektu, bo to nie jest rodzaj malarstwa, który uprawiam na co dzień. Taki, powiedzmy, w miarę realizm. A tutaj trzeba było właśnie na podstawie, na bazie fotografii, na bazie sytuacji, na bazie symboliki stworzyć każdy z tych obrazów. Także, no tak jak mówię, mógłbym o każdym powiedzieć sporo.
W radiu rozmawiamy o malarstwie. Ja tylko uzupełnię, że w tym dekalogu są obrazy o wymiarach 100 na 70 cm. Jest to akryl na płótnie. Utrzymane one są w tonacji czarno-białej, w tonacji takiej realistycznej. Ja, jak przedstawiałem cię, wspomniałem, że specjalizujesz się w malarstwie abstrakcyjnym. A tutaj jest jak gdyby inna droga twórcza. Czy to już będzie taka zasada, czy to była tylko taka jednorazowa wycieczka artystyczna?
Też pytanie, nad którym pewnie trzeba by się było głębiej zastanowić, ale tak najkrócej odpowiadając, myślę, że też ten cykl i odbiór tego cyklu gdzieś, można powiedzieć, dobry rezonans zebrał w eterze. Mam dobre jakieś komentarze, zaproszenia z tą wystawą w inne miejsca i myślę, że to też jest takie połączenie właśnie treści, formy, co jest ważne i nieczęste w sztuce, żeby była ta równowaga treści i formy. Myślę, że tutaj to się jakoś udało. I powiem szczerze, że po skończeniu tego cyklu mam w pracowni nowe płótna i siedzę i myślę, bo nie wiem, co będzie dalej. Muszę się tak po prostu trochę teraz odpocząć, nażyć czymś innym. No i dała mi ta wystawa do myślenia bardzo, bo trochę mnie zatrzymała. Bo wcześniej to ta moja twórczość była taka bardzo, można powiedzieć, ekspresyjna. A teraz staram się więcej troszkę przed samym procesem twórczym no, ułożyć ten projekt w głowie. Także teraz mam taki orzek do zgryzienia, co dalej z tą twórczością robić, w którą stronę iść, ale myślę, że warto szukać takiego połączenia treści i formy.
Kończąc ten wątek naszej rozmowy, powiedz tylko, gdzie będą kolejne wystawy tego cyklu i gdzie je będzie można zobaczyć w najbliższym czasie.
Z racji tego, że jest to no, nieduży cykl, chociaż te formaty, tak jak wspomniałeś, są dosyć duże obrazów, bo 100 na 70, 100 na 80. Obecnie jest ciągle prezentowany w Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Jordanowie. Tam ten cykl ma być do 31 maja. Kolejnym takim miejscem i trochę też, kiedy już ten cykl powstawał i myślałem o tym miejscu, jest to Muzeum Niepodległości w Myślenicach z racji no też charakteru tego miejsca. Uważam, że jest to bardzo dobre miejsce do zaprezentowania tego cyklu, bo muzeum posiada w swoich zbiorach właśnie taką tematykę związaną z niepodległością, z II wojną światową, z historią naszego regionu. I tutaj mam propozycję od dyrektora, żeby zrobić tą wystawę we wrześniu. Myślę, że to też jest taki odpowiedni miesiąc. Także we wrześniu będzie ta wystawa prezentowana. Jeszcze nie znamy dokładnie szczegółów, kiedy będzie wernisaż, ale myślę, że cały wrzesień będzie pokazywana w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. No, na horyzoncie się pojawiają jeszcze takie miejscowości właśnie jak Żywiec, Katowice, tylko to są na razie otwarte tematy i no, nie chcę na razie zapeszać, mówić, bo nie jestem też do końca już wpisany w kalendarz, ale no, żyję tym, co jest teraz, czyli ta wystawa, która jest obecnie w Jordanowie i najbliższy wrzesień w Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
A teraz krótka chwila muzyki i Kazik Staszewski, Baranek.
Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, własnej miłości plotki płodzi. Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronio skroń, znów zapadłem w nią jak w toń.
Przypominam, że dzisiaj naszym gościem specjalnym jest pan Bartłomiej Dyrcz, autor licznych publikacji historycznych, malarz, twórca utworów muzycznych, animator kultury. Obecnie dyrektor Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni. Bartku, kolejna inicjatywa, w którą się zaangażowałeś, to była ekshumacja grobowca Targowskich Łodzińskich w Tokarni. Dlaczego?
Tą sytuację, myślę, sprowokował i zainicjował wójt gminy Tokarnia Marek Kluska, bo z nim pierwsze, od niego się dowiedziałem, że ma taką wolę i taką inicjatywę i bardzo się ucieszyłem, że podjął takie wyzwanie i podjął się takiego trudnego zadania, bo z tym grobowcem, który był w Łętowni, po raz pierwszy spotkałem się około 10 lat temu, kiedy właśnie zbierałem materiał do wspomnianej książki Zapomniane rękopisy. Odwiedziłem po raz pierwszy cmentarz w Łętowni bodajże z Józefem Wroną, który siłą rzeczy, znając też tą historię, wiedział, gdzie są nagrobki. Postanowiłem zrobić wtedy taką dokumentację fotograficzną. I jak już poznałem to miejsce, poznałem ten grobowiec, no to przyjeżdżałem tam co jakiś czas i robiłem też potem taką dokumentację fotograficzną nagrobków właśnie Łodzińskich, Targowskich, Gostkowskich, wszystkich tych rodzin związanych tak naprawdę z dworami tutaj okolicznymi. No i to są nagrobki naprawdę tam najstarsze są z połowy XVIII wieku, także są to bardzo cenne obiekty, także... I też dzięki zapisom księdza Gagatnickiego wiedziałem, kto w tym grobowcu leży. Także jak wójt Marek Kluska poddał taką myśl i mówił, że właśnie coś takiego będzie robił, to od razu jak gdyby zapaliłem się i dzieliłem się wszystkimi informacjami, które miałem na ten temat i osobami, które tam są pochowane. Także jakoś to później tak spontanicznie wszystko wyniknęło, że No troszkę też tam pandemia to wszystko przytrzymała, ale teraz, kiedy był ten czas już na przeniesienie tego grobowca, no to prosiłem też wójta o wszelkie informacje związane, kiedy będzie właśnie ekshumacja, kiedy będą wszystkie te prace. No i to była taka bardzo fajna, brzydko mówiąc, trochę nie fajna, ale taka bardzo przygoda, można powiedzieć, z żywą historią.
A kto został przeniesiony? Kogo szczątki zostały przeniesione na cmentarz parafialny w Tokarni?
No ten grobowiec opisany jest jako grób rodziny Targowskich, Tarnawa, ale ten grobowiec z notatek historycznych wynika, że powstał gdzieś około 1919 roku i pierwszy w tym grobowcu został pochowany jedyny syn Mieczysława Targowskiego, Juliusz, który zmarł na czerwonkę. To była osoba, to było dziecko, które żyło tylko rok i 3 miesiące i to było jedyne dziecko, jedyny syn Mieczysława Targowskiego, także po jego śmierci... Jego matką była Maria ze Skrzyszowskich z Krakowa, także to było jedyny potomek męski, który miał szansę jeszcze jak gdyby przedłużyć ten ród Targowskich. Niestety ta śmierć odebrała tę szansę i następnie w czasie II wojny światowej śmierć Mieczysława. W 1928 roku, 10 lat później, został tam pochowany właśnie ojciec Mieczysława, Bolesław Targowski. Też zasłużona postać dla Tokarni, dla Więcierzy, dla okolicy tutaj. Oraz matka księdza Antoniego Gagatnickiego, która zmarła w maju 1934 roku. Także te osoby były jak gdyby fizycznie pochowane w tym grobowcu. I tutaj wspominałem to już chyba w artykule, że takie wrażenie na nas największe wywarło moment, kiedy grabarze już dostali się do tego grobowca i odnaleźliśmy i szczątki właśnie matki księdza Gagatnickiego i trumny Bolesława i Juliusza. I była osobna komora pusta, w której nie było trumien, a było to miejsce przygotowane. Podejrzewam z myślą na właśnie takie miejsce złożenia szczątków Mieczysława i jego żony Marii. A jak wiemy, te losy, no, historia potoczyła się inaczej. Mieczysław leży na cmentarzu wojennym w Piatijatkach w Charkowie, obok Charkowa, a Maria spoczywała na cmentarzu rakowickim w Krakowie, ale z tego, co mam informacji, co poszukiwałem, to ten grób już jest chyba zlikwidowany, bo nie widnieje przynajmniej w aktualnych wypisach cmentarnych. Także w tym grobowcu spoczywa Bolesław Targowski, jego wnuk Juliusz Targowski oraz jego siostra, przepraszam, nie Maria, tylko Bronisława. Bronisława z domu Targowska, po mężu Gagatnicka.
A kiedy nastąpiło uroczyste poświęcenie tego grobowca?
Te prace tak się składały, że udało się tuż przed właśnie świętami wielkanocnymi dokonać przeniesienia, bo to też są ograniczenia wyznaczane przez sanepid, także trzeba do połowy kwietnia takie rzeczy wykonać. I tutaj wspólnie z wójtem uznaliśmy i z sekretarzem gminy, że najlepszym momentem na poświęcenie tego grobowca będzie 3 maja, czyli podczas uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z racji też tego, że na tablicy nagrobnej teraz w przeniesionym grobowcu widnieją też postacie związane to z rodziną Targowskich i też Łodzińskich wspomnianych. I 3 maja to też był symboliczny, bo tam daliśmy na tablicy też napis pamięci dziadka Mieczysława, czyli Jana Kantego Targowskiego, który brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. Także myślę, że to był taki naprawdę odpowiedni i dostojny moment, żeby poświęcić ten grobowiec i no myślę, że nabrało to takiego wyjątkowej chwili.
Bartku, jesteś osobą niezwykle płodną, twórczo. Jakie są twoje plany na drugą połowę roku? Tak już krótko, bo...
Krótko. No, dużą część mojego życia pochłania działalność Ośrodka Kultury i myślę, że tutaj ten rok czeka nas wiele wydarzeń, wiele imprez. Już najbliższe imprezy to 4 czerwca. Zapraszam na memoriał imieniem Tadeusza Zdunia. na stadion GKS Beskid Tokarnia, który przy okazji obchodzi też 30-lecie działalności. Czekają też nas w tym roku duże wydarzenia, jakim są dożynki powiatowe, też związane z tym przygotowania i bieżąca działalność ośrodka. Teraz na przykład już zapraszam w przyszły czwartek w Centrum Kultury właśnie w Jordanowie. Grupa teatralna Tremo, która działa przy Ośrodku Kultury, wystawia tam swój spektakl. Jesteśmy z tego też dumni, że przez lata działając u nas, teraz wychodzą na właśnie też na świat te ich dokonania, ta ich ciężka praca zostaje doceniona. A prywatnie myślę, że będzie kiedyś okazja porozmawiać, bo podjąłem się takiego zadania, piszę biografię takiego słynnego człowieka z Orawy, Andrzeja Dziubka, założyciela Depres i Holy Toy. Te prace są już na ukończeniu. Mam nadzieję, że ta książka ukaże się w tym roku. No i będzie też okazja, żeby pokazać, spotkać się z ludźmi i pokazać wyjątkowe osoby, które no, przybijają się ze swoją twórczością gdzieś w świat.
Czyli mam nadzieję, że na falach naszego radia również opowiesz o tych swoich najnowszych osiągnięciach. A teraz serdecznie dziękuję i Kazik Staszewski, Celina.
Burzę włosów każdy zna, przy ustach dłoni chwiejny gest, tak to cele.
W 110. rocznicę urodzin przypominamy biogram ojca Piotra Palucha, legendarnego proboszcza ze Skumiennej Czarnej, który urodził się 22 maja 1913 roku w Zbydniowie koło Stalowej Woli jako syn Józefa i Marii z domu Kowalczyk. Początkowo kształcił się w szkole powszechnej w rodzinnej miejscowości, a później w kolegium serafickim ojców kapucynów w Rozwadowie. Do krakowskiego komisariatu ojców kapucynów wstąpił 7 września 1929 roku. Podczas obłóczyn otrzymał imię zakonne Piotr. Po rocznym nowicjacie w Sędziszowie Małopolskim złożył pierwsze śluby zakonne 8 września 1930 roku. Następnie studiował w studium filozoficzno-teologicznym ojców kapucynów w Krakowie oraz kształcił się indywidualnie w zakresie harmonii i kompozycji u profesorów Koniora i Walewskiego. 31 grudnia 1934 roku złożył uroczystą profesję. Jako kleryk ciężko zachorował na płuca. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 września 1939 roku. Wraz z innymi duchownymi udał się do Lwowa, gdzie pozostawał w klasztorze kapucynów do połowy 1942 roku. W tym czasie pracował w duszpasterstwie we Lwowie. Prowadził chór szkolny i był organistą. Na polecenie przełożonych zakonnych kontynuował studia z teologii moralnej i prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej. W lipcu 1942 roku powrócił do Krakowa. Po wojnie od 1946 roku do 1950 pracował jako duszpasterz na tzw. ziemiach zachodnich, a wiosną 1950 roku został skierowany do pracy w nowo powstającym domu zakonnym kapucynów w Skomielnej Czarnej, gdzie od 15 sierpnia 1951 roku do 3 września 1973 roku pełnił obowiązki duszpasterskie administratora parafii. Jako pierwszy administrator parafii organizował życie religijne, kierował zespołami muzycznymi i chórami, kształcił organistów. Nadzorował budowę okazałego domu zakonnego plebanii oraz kościoła parafialnego pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Rozwijał kult Matki Bożej, czczonej w cudownym wizerunku maryjnym pochodzącym z Kołomyi, który w 1956 roku przekazał kapucynom krakowskim arcybiskup Eugeniusz Baziak. Równocześnie ojciec Piotr nauczał religii w miejscowej szkole, tworzył i rozwijał życie kulturalne, zorganizował bibliotekę parafialną, chór parafialny i orkiestrę. Prowadził orkiestry strażackie w sąsiednich miejscowościach. Wielokrotnie występował jako solista lub z innymi śpiewakami, uświetniając uroczystości kościelne, zakonne lub patriotyczne. W latach 1973-82 ojciec Piotr pracował w klasztorach w Sędziszowie Małopolskim i w Krośnie. Jednak w 1982 roku został powtórnie skierowany do pracy w Skomielnej Czarnej. Zmarł 27 maja 1992 roku i został pogrzebany 3 dni później na miejscowym cmentarzu, który sam założył. Ojciec Piotr pozostawił po sobie także pamięć propagatora muzyki religijnej. Napisał 5 artykułów o tematyce religijno-muzycznej, komponował muzykę do wierszy i utworów religijnych, drukiem opublikował 19 oraz pozostawił ponad 120 kompozycji muzycznych w rękopisach. Wśród dorobku ojca Piotra są ponadto melodie do tekstów liturgicznych i psalmów oraz kolędy. 27 maja 1993 roku w kościele parafialnym odsłonięto pamiątkową tablicę. Natomiast Rada Gminy w Tokarni w dniu 30 czerwca 2003 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej imienia ojca Piotra Palucha. A teraz posłuchajmy kolejnego utworu Kazika Staszewskiego.
Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w 2 ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, oszukany w 2 ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w 2 ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, uwolniony z miasta Włocławka. Andrzej Gołota, 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 Gołota. 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 Myślę sobie czerwcowego poranka, gdyby
jakby to było przedszkole w przyszłości. Niepokonany w 29 walkach, Greenpoint i Milwaukee chleją z radości. Niepokonany w 29 walkach, a pokonany w dwóch jedynie walkach. Niepokonany w 29 walkach, kolejny oponent na kolankach. Andrzej Gołota, 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 Gołota. 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 Ja!
Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś, Radia Inkarim ma zaszczyt przedstawić z oburzeniem Hamleta. Spektakl niestety niedopuszczony do konkursu szekspirowskiego, a to dzięki ponurym machinacjom intrygantów, karierowiczów oraz kombinatorów.
Narodzie Polski, oto jakie wiekopomne wysiłki teatrologiczne idą na marne z powodów jak wyżej.
Być albo nie być, oto jest pytanie, które powtarzam od lat 300 w kółko. Lecz cyt, Poloniusz schodzi na śniadanie. Nie, to Grzegżółka. Jak się masz, Grzegżółko?
Niedobrze mam się. Bo w życiu trzeba przebyć przez las problemów, a któż je rozwiąże? Więc gdy dylemat stoi, być czy nie być, może spróbujmy nie być, mości książę.
Obaj, to jest Grzegżółka i Hamlet, na próbę przestają być. Kurtyna sprytnie wykorzystuje sytuację i skwapliwie zapada. W audycji wystąpili narrator Marian Cieślik, profesor Wojciech Molus, Hamlet Antoni Leśniak, Grzegżółka Anna Jędroszak-Leśniak. Realizacja dźwięku i efektów specjalnych Józef Zięba, opracowanie całości Marian Cieślik. Zanim wysłuchamy kolejnego utworu Kazika Staszewskiego, Bruklińska Rada Żydów, jest to utwór, jak mówił Kazik, który od początku miał być żartobliwy i opowiadać o tym, jak stare pokolenie żydowskie zżyma się na szybko postępującą ateizację młodych. Przypomnę tylko dla uważnych, że informacja z wiadomości PGP o czarnym psie była oczywiście nieprawdziwa. Gratulujemy spostrzegawczym, a teraz Bruklińska Rada Żydów.
Zachodzić do domów świątynnych, by starsi nie stali pod deszczem, co luną ze wszystkich zebranych zbytów. Będzie to krótka opowieść o Bruklińskiej Radzie Żydów. Łąka na niebie się kończy, ja tańczę, tańczę na słońcu. Słowo, na które czekałem, padło z twoich ust w końcu. Tańczę, ja tańczę na łące, przecież łąka to słońce. Mądrze świat został stworzony dzięki za to ci, ojcze.
Anegdoty na dobranoc. Wytrąbić kolację. Ignacy Paderewski wracał kiedyś z konserwatorium w Warszawie na święta do domu. Podróżował z nim jego przyjaciel Górski. Po drodze muzycy postanowili dać koncert. Wynajęli salę, zrobili afisze i zawiesili je w widocznych miejscach. Niestety publiczność zawiodła. Tymczasem wydali ostatnie pieniądze na przygotowania i nie było mowy o kontynuowaniu podróży. Zwrócili się więc o pomoc do staruszka, u którego mieszkali, przyznając się do wszystkich niepowodzeń.
A czym się właściwie panowie zajmują?
Zapytał gospodarz.
Gramy. A na czym to?
Ja na fortepianie, a mój przyjaciel na skrzypcach.
To nie instrumenty,
zawyrokował pytający.
Ot, żebyście grali na trąbce.
Ależ i to potrafimy, wykrzyknął Paderewski. Tylko, że nie mamy tu trąbki.
Znajdzie się,
rzekł staruszek i wydobył z szafy starannie zawinięty instrument. I grałem przez cały wieczór, wspomina Paderewski. Muszę przyznać też, że był to jeden z koncertów, który mi się porządnie opłacił. Staruszek tak się rozczulił moją muzyką, że poczęstował nas kolacją, nic nie wziął za mieszkanie i jeszcze dał nam pieniądze na dalszą drogę. Kompromis. Pewnego dnia Paderewski koncertował w Londynie. Na sali było duszno i dwie panie zażądały, by zostawić otwarte okna. Powstał silny przeciąg i wówczas Paderewski zwrócił się do dam. Muszę prosić o zamknięcie okien. Nie mogą panie mieć naraz aż dwóch przyjemności. To zbyt wiele, słuchać dobrej muzyki i zabijać pianistę. Prosto do nieba. Po koncercie Ignacego Paderewskiego jakiś egzaltowany wielbiciel przepchnął się przez estradę wołając: Mistrzu, ach drogi mistrzu, dzięki panu byłem dzisiaj w niebie. Bardzo się cieszy, odparł spokojnie pianista, że zdołał pan jednak wrócić na ziemię. Innym razem za kulisy przyszła kobieta, która słyszała Paderewskiego po raz pierwszy w życiu.
Mistrzu, teraz kiedy pana usłyszałam, może pan już umrzeć.
Do usłyszenia za 2 tygodnie. Dobrej nocy życzą za mikrofonem Marian Cieślik, za konsoletą Józef Zięba. Słuchali państwo magazynu kulturalnego Radia Inkarim 104,4. I na koniec ostatni utwór Kazika Staszewskiego, Arachia.
Palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę.